Dziś na WNS-ie w ramach targów pracy odbyła się debata. Tematami rozmowy były rozwój zawodowy, sytuacja studentów nauk humanistycznych na rynku pracy oraz zalety i wady poszczególnych kierunków studiów.
Witam wszystkich serdecznie na prelekcjach i debacie, którą Oliwia Business Center organizuje wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Bardzo nam miło, że przyszliście tutaj, więc nie przedłużając, zaproszę pierwszych prelegentów na scenę. Będzie to pani Ewa Rojek z PWC, pan Cyprian Charytoniuk z HK Finance i pan Adam Sikorski z Oliwia Business Center.
To witamy Państwa serdecznie. Ja się nazywam Ewa Rojek i pracuję w firmie PricewaterhouseCoopers, czyli ogólnie PWC.
Cyprian Charytoniuk, HK Finance i GBS Partners. Jestem HR Business Partnerem w tych dwóch spółkach.
Adam Sikorski, Oliwia Business Center. Jestem doradcą zarządu, również odpowiedzialny za komercjalizację budynków.
Witamy Państwa serdecznie jeszcze raz. I chcielibyśmy naszą dyskusję rozpocząć na temat zalet i wad z poszczególnych studiów, czyli tutaj zwłaszcza Państwa kierunków, tak, czyli nauki społeczne. I właśnie ja jestem takim przykładem, że mogę się pochwalić, że zaczynałam swoje studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologii, a ostatecznie skończyłam na Wydziale Ekonomii tutaj na Uniwersytecie Gdańskim i obecnie pracuję w firmie PWC. Także powiem szczerze, że najważniejsze jest, aby realizować swoje pasje, swoje zainteresowania, bo ja idąc na studia do końca nie wiedziałam, że tak powiem, co chcę do końca robić, tak? Że chcę na przykład być lekarzem, to zazdrościłam takich wyborów wszystkim, którzy już wiedzieli, że na pewno będą, na przykład mają zdolności artystyczne i idą na ASP, albo interesuje ich chemia, tak jak miałam mojego kolegę, który od razu po prostu wiedział, że on będzie chemikiem i rzeczywiście to była jego pasja i szedł na ten kierunek. Ja zastanawiałam się, co mnie interesuje. Bardzo interesował mnie właśnie człowiek. Dlatego zdecydowałam się na tą psychologię, ale w międzyczasie bardzo, szczerze powiem, że rozczarowałam się tymi studiami, no i jednak moje kroki skierowałam ku ekonomii i skończyłam strategię przedsiębiorczości, co jest też związane oczywiście może nie do końca z człowiekiem, ale jakby zarządzaniem tym, czym się człowiek kieruje, jeżeli chodzi oczywiście o firmę. Także to troszeczkę tak powiązane, pokręcone, ale tak to wyglądało. Jak to było u panów?
No właśnie, powiedziałaś o tym, że to ważne, żeby wiedzieć, co się chce robić, a ja byłem w bardzo podobnej sytuacji, ponieważ jak przygotowywałem się do matury, to chciałem być lekarzem i na pół roku przed w zasadzie egzaminami zrezygnowałem, bo okazało się, że nie dam rady z fizyką i zdecydowałem się na ekonomię. I to był pierwszy poważny wybór, bo ja chciałem być lekarzem, ja nadal chcę być lekarzem. Nie zrealizuję tego marzenia raczej, ale wówczas zdecydowałem się na studia, które dają mi, tak jak to się wówczas określało, dużo różnych możliwości. To znaczy w czasie studiów to wybrałem ekonomię. Znajomy, który studiował, mówił: słuchaj, tu możesz sobie wybrać tak naprawdę dużo różnych innych rzeczy. Tak, ekonomia w porządku, studiuj sobie, ale tak naprawdę po jakimś czasie zobaczysz, że zaczyna cię kręcić coś innego. Tak? No i tak się faktycznie stało. Ekonomia ekonomią, ale ostatecznie gdzieś wybrałem też ten podobny kierunek, a mianowicie człowiek. Tak? Także gdzieś w czasie studiów naturalnie gdzieś dążyłem czy do organizacji studenckich, czy do takich zdarzeń, gdzie właśnie zaczynało się mówić o psychologii, zaczynało się mówić o człowieku, gdzie organizacja i zarządzanie zaczęły wybrzmiewać. Także też z wykształcenia jestem ekonomistą. Pisałem pracę z finansowania budowy statków. Mega nuda. Natomiast ostatecznie zawodowo zajmuję się człowiekiem. Tak? Zajmuję się motywacją, zajmuję się szkoleniami, rekrutacją, czyli coś zupełnie innego. Potem jeszcze to rozwinę, co z tego wynika.
Po naukach społecznych i ekonomicznych przychodzi czas na inżyniera. Ja skończyłem politechnikę, ale kończąc ogólnie, de facto nadal nie wiedziałem, co chcę robić, tak? Więc tutaj to co mówiłaś, Ewa, ja poszedłem, powiedzmy, troszeczkę za pasją, tak? Ale to wydaje mi się, co jest najważniejsze i było bardzo ważne w mojej karierze zawodowej, to elastyczność przede wszystkim. Tak? To jest możliwość zmiany i chęć zmiany zawodu raz, drugi, trzeci w trakcie pracy zawodowej. Tak? Także ja bym się nie przyzwyczajał do tego, że ktoś, kto skończył psychologię, czy ekonomię, czy jakikolwiek inny kierunek studiów, będzie pracował w zawodzie, bo mało jest takich osób. A druga sprawa, że w większości przypadków w obecnych czasach ta zmiana zawodowa w trakcie naszego całego życia zawodowego następuje kilka, jeżeli nie kilkanaście razy. Więc myślę, że ta elastyczność i chęć uczenia się przez całe życie jest bardzo ważna. Tak? No, ja w swoim życiu byłem już ekonomistą, byłem finansistą, teraz jestem sprzedawcą, także to jest... No jest niesamowicie wiele wyzwań i okazji, które pukają do nas, może nie każdego dnia, ale bardzo często, więc ta elastyczność moim zdaniem jest tutaj krytyczna. Tak? Co byście nie wybrali, róbcie to, co lubicie, róbcie rzeczy z pasją, ale bądźcie przygotowani na to, że w pewnym momencie przyjdzie coś innego, co okaże wam się, to jest fantastyczne, chcę to robić. Tak? Więc myślę, że ten lekarz może jeszcze możliwy jest, co?
Firma PWC, właśnie tutaj pracuję, w tym roku, w czerwcu wydała taki raport. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się zbadać jakby wybory, jakie dokonuje młodzież. I tym badaniem byli objęci licealiści, studenci i absolwenci. I to było badanie internetowe przeprowadzone w lutym, maju 2014 roku i wzięło w nim udział 2500 jakby młodych ludzi i co jest właśnie fajne i takie pozytywne z tego raportu, co wynika, że 90% tych ludzi deklaruje, że chce swoje jakby predyspozycje zawodowe i to kształcenie wiązać z własnymi pasjami. I to jest fajne, bo właśnie taki powinien być wybór. To, jaki kierunek podejmiecie, jakikolwiek, to musi wiązać się z tym, że wy jakby chcecie tego i wynika to z własnych przekonań. Jakie jest wasze zdanie?
Ja zdecydowanie zgadzam się z tym. To znaczy to jest tak, że oczywiście to łatwo powiedzieć, realizujcie pasję. Tak? To jest taka fajna misja i fajnie, i teraz hura, wszyscy realizujmy tę misję i będzie na pewno miło. Ja raczej bym tutaj, myślę, rekomendował takie podejście eksperymentu. To znaczy poznajemy siebie w zasadzie przez całe życie. Tak? To nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że chcemy to, a jutro nam się zdanie zmieni, albo może, nie wiem, za miesiąc będzie inaczej. Ja namawiam do słuchania siebie trochę, do patrzenia w taki sposób, co lubię robić, zadawania sobie tego pytania, czy to, co robię w tej chwili, to jest to, co chciałbym. Tak? Nic bardziej złego chyba i dla pracodawcy, i dla pracownika, jeśli przychodzi do pracy z musu, dlatego że wydaje mu się, że tak być powinno, że to jest jego zawód, że on, nie wiem, studiował 5-6 lat, czy 4,5 i że on teraz powinien wykonywać ten zawód, to nieprawda. Znam takie przykłady ludzi, którzy studiowali, są wysokiej rangi specjalistami, a w pewnym momencie decydują się na to, że zostają fotografami. A dlatego, że po prostu przez jakiś czas myśleli, dojrzewała w nich ta myśl. Także jakby to, co będziecie robić w przyszłości, wcale nie musi wynikać wprost z tego, czego żeście się nauczyli na studiach. Tak? Studia mają w jakiś sposób was zainspirować, pokazać, dać pewnego rodzaju wiedzę, ale tak naprawdę to, co się będzie działo później, a najlepiej jakby było powiązane właśnie z waszą pasją, z waszą taką wewnętrzną siłą czy wewnętrzną motywacją do właśnie robienia czegoś bardzo, bardzo konkretnego.
Ja tak z ciekawości zapytam się na potwierdzenie tej ankiety. Kto z was wie już, co chciałby robić po studiach? No nie widzę tej połowy osób z deklarowania, więcej niż połowa, tak? Okej, licealistów. To tutaj mamy albo tą 30%, albo śpiących, albo mi się po prostu nie chce ręki podnieść. Natomiast no, wydaje się, że rzeczywiście ta deklaracja, tak, chcę to robić, nie, albo to, nie wiem, albo być spawaczem, albo dyrektorem, to też trzeba wiedzieć i trzeba to chcieć. Tak? Ja no, dalej jak mantrę będę powtarzał, że tych zawodów pewnie będzie kilka w waszym życiu, tak? I to dobrze, bo poznacie siebie, poznacie swoje możliwości. To też motywuje. Ja myślę, że przynajmniej jak ja zaczynałem pracę, to bezrobocie było na poziomie 20-22%, więc wtedy troszeczkę też inaczej było niż jest obecnie, gdzie jest około 11%, a w Trójmieście no też pewnie gdzieś około 10%, myślę, w całej aglomeracji. Więc te warunki biznesowe teraz dla was są troszeczkę lepsze. Więcej możliwości. Tu dyskutowaliśmy o tym przed jeszcze wejściem na scenę, że macie dużo, dużo więcej możliwości związanych chociażby z dostępem do informacji, z wyjazdem za granicę. U nas trzeba było mieć wizę i paszport, tak? W tej chwili no nie ma takich rzeczy, tak? I chyba, że wizę do Stanów, jeżeli ktoś celuje dalej, ale w Europie można się poruszać właściwie bez dowodem, tak? Więc próbujcie i zdobywajcie świat.
Właśnie, bo zastanawialiśmy się też, jakie cechy powinien posiadać taki młody człowiek, który się wybiera swoją ścieżkę zawodową. Moim zdaniem ważne jest to, żebyście mieli odwagę podejmowania trudnych decyzji, bo czasami decydujemy się na jakiś kierunek i to jest no, różnie decyzją naszą, wpływ rodziców, nauczycieli, bardzo różnie to wygląda. Ale z czasem często okazuje się, że to nie jest to. To naprawdę trzeba mieć determinację i odwagę, żeby podejmować różne ryzyko i na przykład decydować się albo na drugi kierunek, albo na rzeczywiście nie przebranżowienie, a raczej przekwalifikowanie się na coś innego. I to, co jest ważne, to trzeba mieć otwartość i tak zwaną elastyczność. Moim zdaniem trzeba być bardzo, bardzo czujnym, zwłaszcza na te własne potrzeby i to, co się jakby czuje. Takie jest moje zdanie. A Cyprian?
Ja dorzucę też coś ze swojej znowu historii. Ale zdecydowanie tak, bo zwróćcie uwagę, jak idąc do pierwszej pracy, tak naprawdę trudno wam się pochwalić jakimś bardzo konkretnym doświadczeniem zawodowym. Tak? Jest, zresztą ja pamiętam, żeśmy się wyśmiewali z tych wszystkich ogłoszeń rekrutacyjnych, przyjmę studenta z doświadczeniem. Tak? No, lekki absurd. No, trudno, żebyście to doświadczenie mieli na takim poziomie porównywalnym z osobą, która pracuje 2-3 lata na danym stanowisku. Niemniej to doświadczenie warto zdobywać. Natomiast to doświadczenie, ja to doświadczenie rozumiem właśnie jako kompetencje, które wymieniłaś, tak? Czyli pewnego rodzaju elastyczność, otwartość na pewnego nowe możliwości, nowe wyzwania. I teraz znowu wrócę do swojej historii, dlatego że moim pierwszym zawodem było ścinanie trawy. I ja przyznam szczerze, że sporo się nauczyłem. Nauczyłem się, jakby to potem przełożyć tak bardzo technicznie na różnego rodzaju kompetencje, to przede wszystkim chociażby organizacji pracy. Ja miałem swoją kosiarę, właściwie dwie, i zasuwałem po takim terenie, który miałem wyznaczony. No i musiałem sobie zorganizować pracę, tak, wyznaczyć taki kwartał, jak to zrobić, żeby to zrobić najszybciej. Musiałem zadbać o sprzęt. I tak dalej, i tak dalej. A, pojawiła się również współpraca z klientem, bo jak ścinałem trawę pod blokami, to bardzo często te starsze panie, które miały ogródki pod balkonami, wychodziły i mówiły, proszę pana, tutaj jeszcze trawę, jakby pan mógł ściąć i tak dalej. Więc też współpraca z klientem. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na tą pierwszą pracę, czy też drugą, należy też popatrzeć trochę w taki sposób, okej, może nie pracuję w zawodzie, ale czegoś się uczę. Jakieś kompetencje zdobywam. Tak potem ja tą organizację pracy przełożyłem, no może nie tak wprost, tak? Bo pracowałem jako asystent prezydenta miasta Gdańska, ale to był znowu nie ekonomia, nawet nie psychologia, ale organizacja pracy, tak? Organizacja kalendarza prezydenta. W związku z czym nigdy nie wiecie tak naprawdę, jakie kompetencje w jakim momencie się przydadzą. Dlatego zachęcam do tego, żeby patrzeć na tą pierwszą pracę nie poprzez pryzmat od razu zdobywania wiedzy, ale zdobywania doświadczeń, zdobywania kompetencji. Tak? To, dlatego też mówiłem o tym eksperymencie. Pierwsza praca nie musi być od razu waszą docelową pracą, którą będziecie wykonywać do końca życia. Tak? Bo to, tak jak wspomniałeś, to się może zmienić ileś tam razy. Ale żeby czerpać z tych pierwszych doświadczeń, nawet najprostszych, nawet wolontariatu, tak? Czegoś, co może wam się potem gdzieś tam przydać. Tak? A ostatecznie to się wszystko może i tak pozmienić.
Ja tutaj dodam, że tak naprawdę dla mnie ważne w doświadczeniach zawodowych są dwie rzeczy. Pierwsze to są te umiejętności, o których mówiliście. I nie dalej jak wczoraj miałem spotkanie z jednym z moich kolegów, który obecnie rekrutuje pracowników do siebie, do firmy. I mówi, że on widzi kolosalną różnicę tym, jak zatrudnia osoby świeżo po studiach, bez żadnego doświadczenia, a osoby, które nawet były na 3-4-miesięcznej praktyce, w jakiejkolwiek firmie. Widać, jak on to określił, taką ogładę biznesową. Umiejętność zachowania się w pewnych sytuacjach dostosowanych właśnie do potrzeb biznesowych. Tak? A druga rzecz, która jest bardzo ważna w tych praktykach, pierwszych stażach, pierwszych pracach, właściwie może nie tylko w pierwszych, ale we wszystkich, to jest nasza sieć kontaktów. To jest coś, co pozwala nam na rozwój i na łapanie różnych okazji, które gdzieś mogą się wydarzyć, gdzieś mogą nas spotkać. Bo znajomy znajomemu coś powie, ktoś o kimś będzie pamiętał, a z tą osobą to mi się dobrze pracowało, to ją polecę. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne i tą sieć znajomości, może niezbyt to się pozytywnie kojarzy znajomości, ale tak to jest. Tak? To budujemy przez całe życie i budujemy w pozytywnym, 100% pozytywnym tego słowa znaczeniu, na korzyść naszą własną, ale również innych, bo innym też możemy pomóc i o tym też należy pamiętać, tak? że to powinno działać w dwie strony. Takie portale typu LinkedIn, myślę, że warto tam mieć konto. Ja chociażby 2 razy zmieniałem pracę właśnie dzięki temu portalowi. No tyle, tak? To znajomości, czyli tak zwany network i umiejętności, które nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, tak? Ale chociażby umiejętność zachowania się na telekonferencji, czy umiejętność obsługi właśnie tak zwanego bridge call, czyli konferencji, nie wiem, dla 10-15 osób, jak się zachować, jaki jest savoir-vivre takich rozmów. No to tego wszystkiego można się nauczyć tylko i wyłącznie poprzez praktykę. Uniwersytet wam tego nie da. Niestety.
Tak, właśnie. To jest domeną waszych czasów to, że teraz powszechnie dostępny jest internet, portale społecznościowe, więc no warto tam istnieć. To jest tak zwane takie personalizacja własnej osoby, pokazywanie wyróżnika tego i no oczywiście zachęcamy. W tamtym roku właśnie mieliśmy taki przykład, że jednym z naszych stażystów została osoba, która właśnie pisała swojego bloga na tematy ekonomiczne, ale jakby to był taki dodatkowy wyróżnik, z tym, że jeżeli chodzi o firmę PwC, to u nas standardowo rekrutacja odbywa się poprzez internet. Trzeba wypełnić testy, później następny etap są testy merytoryczne, później są testy angielskiego, no i oczywiście assessment center, tak to przebiega, ale jakby tutaj właśnie nieważne jest do końca to, jaki kierunek, czy jest to ekonomia, czy zarządzanie, tylko tutaj pokazujemy własne predyspozycje, tak? To, że potrafimy logicznie myśleć, jesteśmy elastyczni. Właśnie tutaj to się przejawia, bo często później w trakcie rozmowy, jak już ktoś przejdzie, to ja wiem, że ode mnie menadżerowie jeżdżą na takie spotkania albo gdzie rozmawiają z osobami, często przyjeżdżają i mówią, no ale ktoś nie wie jeszcze, czy chce na pewno pracować w audycie, bo u nas jednym z działów jest oczywiście audyt. No, ale ja od razu pytam, a ty jak przychodziłeś do naszej firmy, to też wiedziałeś, że będziesz w tym audycie tyle lat pracował albo że tak zostaniesz? No nie, no ja mówię, no właśnie, bo tutaj to jest próba sprawdzenia się. O tyle taka korporacja jak nasza daje oczywiście możliwości takie, że można przejść z działu do działu. Jest to możliwe i to udowadniamy. I tak jak tutaj moi koledzy powiedzieli, najważniejsze jest to, żeby budować pozytywne relacje, tak? Bo spotykamy ludzi ciągle i to, jak się w stosunku do nich odnosimy, jak ich traktujemy, jest bardzo ważne i istotne. I te relacje później wszelkie, nawet wydaje nam się, że kogoś, kogo spotkamy tak zwykle gdzieś i że to nie wiadomo, kim ta osoba za chwilę będzie, gdzie będzie zatrudniona. I to jest bardzo istotne, żeby naprawdę zachowywać się pozytywnie i fair.
Ja się absolutnie zgadzam z relacjami. Myślę sobie, że to jest nawet jedna nieznajomości relacje, tak? Wolałbym to w jakiś tam sposób rozróżnić, bo znajomości, tak jak wspomniałeś, nam się kojarzą negatywnie, a to bardziej chodzi o budowanie relacji. Tutaj wy jesteście w takim fantastycznym czasie, że wasze relacje, te, które teraz budujecie z koleżankami, kolegami ze studiów, będą procentowały do końca życia. Jestem o tym przekonany. I teraz myślę o tym, jak to połączyć z przyszłym zawodem. Na pewno, myślę, że na uczelni działają różnego rodzaju organizacje studenckie, a jak nie, to możecie je sami pozakładać. Ja tą pracę, o którą wspomniałem, nie o ścinanie trawy, tylko akurat ten zawód asystenta prezydenta zdobyłem właśnie dzięki relacjom, dlatego że w tamtym czasie, kiedy ja studiowałem, funkcjonowała organizacja studencka, która zrzeszała wszystkich studentów. I psychologów, i humanistów, i geografów, i historyków. I my żeśmy organizowali obozy adaptacyjne dla pierwszych lat. Tak? I dzięki temu ta grupa ludzi, którzy gdzieś tam mieli wzajemne relacje, no była tak ogromna, że jak na przykład były gdzieś promocje i trzeba było zebrać gdzieś 20 osób, bo trzeba było stanąć w kitlu i tam promować makarony, no to nie było z tym problemu. Tak? Ale to się później też przełożyło na dużo bardziej poważne relacje, na innym poziomie. I teraz przykład. Kolega, który skończył historię. Historyk taki, że w tej chwili jak rozmawiamy, ja chylę czoła przed jego pamięcią, bo on przypomina sobie różnego rodzaju zdarzenia historyczne, pamięta różnego rodzaju bitwy i tak dalej. Jest jednym z szefów sprzedaży. Tak? Więc zupełnie inne kompetencje zdobyte na studiach, tak zupełnie inna wiedza, a teraz właśnie realizuje się jako sprzedawca i to bardzo dobry sprzedawca, jeden z lepszych w Polsce, w drugiej firmie ubezpieczeniowej. Więc można. Kwestia tylko i wyłącznie tego, żeby faktycznie zadbać teraz już o to, żeby te relacje, które budujecie, podtrzymywać, pamiętać o ludziach i dzięki temu właśnie potem móc zdobywać nowe doświadczenia i nowe zawody.
To w ramach budowania relacji. Czy macie do nas jakieś pytania? Bo taka interaktywność, myślę, że no jest warta wykorzystania. Tak, jesteśmy teraz tutaj dla was. Jeżeli chcecie o coś zapytać, to myślę, że jest dobry czas. Trochę to jest ta różnica, o której mówiłaś dokładnie. Tak? Właśnie taki chciałem zrobić drobny eksperyment, bo tuż przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, jaki jest w Polsce model edukacyjny, a jaki jest w krajach zachodnich. Tak? U nas zadawanie pytań jest, nie wiem dlaczego, sprawą wstydliwą. Albo po prostu się tego boimy. A pozyskiwanie informacji, no najłatwiejszą drogą jest po prostu zapytać się. Tak? Więc to, co ty, Ewa, mówiłaś, także w Szkocji od najmniejszych dzieci uczy się ich tej odwagi, cywilnej odwagi, żeby wystąpić przed forum, nie wiem, albo podejść indywidualnie do kogoś i po prostu zadać pytanie, jeżeli czegoś nie wiem. I wydaje się, że to jest naszą polską słabością, tak? Bo to chyba jest przez nasz system edukacji, także nie bójcie się, zadawajcie te pytania, bo to jest najłatwiejszy sposób na pozyskanie wiedzy i, o czym wspomniane wcześniej, budowanie relacji. Tutaj też je budujecie.
Właśnie, powinniście pamiętać, że nauczyciele, wykładowcy są dla was i to wy powinniście ich pytać i zadawać im ciągle pytania i dążyć do tego, żeby jak najwięcej się od nich dowiedzieć. To nie tylko ma być odtwórcze i to właśnie to jest tak, że ja mam taki przykład, bo moja siostra jest częścią systemu edukacji w Szkocji i ostatnio opowiadała mi właśnie, że u nich jest tak, że dziecko w szkole od najmłodszych lat ma po prostu idzie na zajęcia i ono słyszy, znaczy jest nauczone do tego, że ono musi się tam jak najwięcej dowiedzieć, więc jak ono nie rozumie albo chce czegoś więcej się dowiedzieć, to ono zadaje pytania. I tam ten system ma za zadanie wypuszczenie człowieka, który jest otwarty i pewien siebie, a u nas jest to troszeczkę jeszcze właśnie takie niewydolne, więc powinniście jako młodzi ludzie to zmieniać, więc czekamy na pytania.
Czy macie jakieś pytania?
Więc ja pozwolę sobie tutaj odnieść do tego, co Państwo powiedzieliście, i wydaje mi się, że to wina takiego stanu rzeczy nie leży tylko po naszej stronie, ponieważ wina też leży po stronie tego środowiska akademickiego, ponieważ u nas jest bardziej taki usankcjonowany model tej takiej przepaści niejako pomiędzy środowiskiem studenckim a środowiskiem akademickim. Tak, relacji po prostu. Tam jednak to wygląda bardziej przyjacielsko, tu jest ten dystans i to też wynika niejako z tego, ale przejdę do pytania. Chciałam zapytać na temat taki dość praktyczny problem, ponieważ uczestnicząc w rozmowie rekrutacyjnej, często zadawane jest nam na przykład takie pytanie, gdzie widzimy siebie za 5, 10 czy 15 lat, tak? O ile te 10 czy 15 lat jest czysto kuriozalnym pytaniem, to te pytanie za 5 lat, czy wtedy właściwe byłoby skłamanie tak naprawdę, czyli ja wiem, że ja będę pracował tu na 100% i tutaj, czy lepsze jest powiedzenie tak naprawdę nie wiem, bo nie wiem, czy spodoba mi się to, czy nie będę w innym dziale, może w Państwa firmie, co jest właściwsze?
W związku z tym, że zmieniałem tyle razy pracę, więc tak, za każdym razem praktycznie takie pytanie było, więc ja nie zalecałbym kłamania, bo kłamstwo ma krótkie nogi. Natomiast odpowiedź nie wiem, nie jest pożądana. Więc można powiedzieć tyle, żeby nie skłamać, a jednocześnie, żeby wpasować się w odpowiedź, tak? To jest gdzieś tam trudne, tak? No bo kłamstwo ma krótkie nogi, tak? I ono prędzej czy później wyjdzie nawet na tej samej rozmowie kwalifikacyjnej, bo są pytania tak zwane sprawdzające, gdzieś tam się porównuje te odpowiedzi i osoby, które przeprowadzają rekrutację, wiedzą o co i jak pytać. To są stare wygi i te osoby na pewno wiedzą jak te informacje wyciągnąć. Ja zazwyczaj na takie pytanie odpowiadam, że to zależy od sytuacji, ale najczęściej mówię o tym rzeczywiście, co chciałbym robić. Tak? I w danym momencie, idąc do danej pracy, idę po coś. Po coś, tutaj głównie mówię o nauce. Tak? Ja z każdej pracy czerpię jakąś wiedzę i wiem, czego chcę się nauczyć w danej konkretnej pracy. Tak? I ten horyzont 5 lat jest na tyle długi, jednocześnie na tyle krótki, że jest do określenia. I tam można popłynąć, tak? Można popłynąć z tematem i rzeczywiście mówić rzeczy, które chce się robić, jednocześnie tutaj przestrzegam, mówię, kłamstwo no, to nie jest dobra droga, nie idźcie tą drogą.
Dzień dobry, chciałam zadać pytanie, co dla potencjalnego pracodawcy ma większą wartość, czy właśnie działalność w organizacjach studenckich, wolontariat, czy bardziej doświadczenie w różnego typu pracy, niekoniecznie związanej ze swoim zawodem?
Powiem szczerze, że to nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest to oczywiście, żeby to coś z tego wynikało. Bo jeżeli ktoś jakby udziela się w wolontariacie, udziela się w organizacji studenckiej, to oczywiście jest to na plus. Plusem jest też to, że jakby podejmuje jakieś staże i praktyki, ale to na pewno pracodawca nie patrzy na to i nie warunkuje, że coś jest wyżej oceniane, a cokolwiek jest niżej. To raczej patrzymy na to, jaka osoba jest nam w tej chwili potrzebna. Jeżeli aplikuję na przykład na praktykanta, to w większości, to w obu przypadkach jest to oczywiście na plus, jak najbardziej na równi postrzegane. Tak jest na przykład u mnie w organizacji.
To ja też dodam do tego, że to zależy oczywiście od pracodawcy, jak on do tego podchodzi, bo jeśli by szukał kogoś, kto ma doświadczenie inaczej, albo jest to firma wolontariacka, to naturalną rzeczą jest to, że będzie raczej patrzył na te osoby, które gdzieś ten wolontariat miały. Ale absolutnie, to ja przynajmniej na takiej rekrutacji bym raczej zapytał o to, co z tego wyniosłaś. Tak? Jakie wartości dla ciebie są istotne z tych prac, które wykonywałaś? Tak? Niezależnie od tego, czy to był wolontariat, czy to była jakaś konkretna praca zawodowa, bo te wszystkie prace coś niosą i to jest istotne, tak? To jest najważniejsze. Dlatego zachęcam do tego patrzenia na tą pracę w taki sposób, poprzez to, czego ona was uczy, co z niej możecie zabrać dla siebie, tak? Bo potem właśnie mogą się pojawić takie pytania i raczej mądry pracodawca, jeśli ma przed sobą osobę, która widać od razu z CV, że nie ma doświadczeń, to będzie się pytał o to, co stało za tą pracą, co z tego wynieśliście, tak? Co dla was jest najważniejsze.
To jest właśnie dokładnie to, co powiedziałeś, że pracodawca, jeżeli zatrudnia jakąś osobę, to robi to w konkretnym celu biznesowym, tak? Ta osoba jest mu do czegoś potrzebna. Więc jeżeli wiecie, na co aplikujecie, to podejrzewam, że również wiecie, po co tam idziecie, tak? I ważne jest, żeby czy to wolontariat, czy praktyka zawodowa, czy jakiekolwiek działalność w organizacji studenckiej, żebyście potrafili powiedzieć, jak ta działalność wasza wpisuje się w oczekiwania pracodawcy co do konkretnych umiejętności. Jeżeli to było, nie wiem, praca w wolontariacie, to może być organizacja pracy, to może być rekrutacja, bo wolontariusze również się razem nawzajem rekrutują. Dokładnie, akcje promocyjne. Ważne jest, żeby pokazać, czego się nauczyłaś w trakcie tych aktywności, bo to, że same aktywności są na plus, to tutaj nie ma wątpliwości. To jest na wstępie plus 10 punktów.
To ja mam pytanie, takie może troszeczkę odbiegające, ale spotkałem się z taką sytuacją i chciałbym może poznać opinię, bo może ja czegoś nie rozumiem, ale jak wpływa własna działalność gospodarcza na poszukiwanie pracy? Bo ja się z tym spotkałem, prowadzę w zasadzie sezonową działalność gospodarczą od 2 lat. Mam ją wpisaną w CV, wydaje mi się, że to jest coś fajnego, bardzo dużo rzeczy trzeba samemu zorganizować w takiej działalności, ale spotkałem się na jednej rozmowie rekrutacyjnej z takim dość według mnie bezczelnym troszeczkę pytaniem. Brzmiało ono: szuka pan pracy, bo nie zarabia pan dość dobrze na swojej działalności, czy teraz poszukuje pan pracy, bo zimą trzeba czymś dorobić, a potem pan się zwolni i pójdzie na swoją działalność. I teraz takie moje pytanie, bo ja ostatnio zmieniłem troszeczkę technikę, wyrzuciłem tą działalność z mojego CV i wpisuję sobie stanowisko menedżerskie, kierownicze i próbuję to jakoś tak, może nie do końca kłamstwem, ale troszeczkę jakby zmienić technikę przekazania moich umiejętności. I teraz może jakieś opinie, jak to może być postrzegane po prostu.
Przede wszystkim, jeśli by padło takie pytanie ze strony pracodawcy na rozmowie rekrutacyjnej, to ja bym się zastanowił, czy ja chcę z kimś takim w ogóle współpracować, tak? Bo to tak faktycznie potwierdzam, to jest absurdalne i powiem kolokwialnie głupie pytanie, no bo to dziwne, że ktoś o coś takiego zapytał. Natomiast ja myślę sobie tak, że przynajmniej z mojego doświadczenia, jak patrzę na CV i widzę, że ktoś ma wpisaną działalność gospodarczą, to dla mnie jest to bardzo, bardzo silny sygnał o to, żeby wypytać o kompetencje, które za tym stoją, czyli pewnego rodzaju organizacje, pewnego rodzaju przedsiębiorczość, tak? Pewnego rodzaju to, co dla mnie jest na przykład ważne przy niektórych stanowiskach, czyli też kolokwialnie powiem o tak zwane gospodarskie oko, czyli ten ktoś potrafi zarządzić tematem od A do Z, a nawet wyjść poza pewne ramy. Więc ja powiem tak, z moich doświadczeń i z tych rekrutacji, które ja prowadziłem, prowadzenie działalności gospodarczej jest atutem. Natomiast jeśli ktoś tego nie potrafi docenić, no to mogę tylko współczuć, tak? Bo w tej chwili na przykład pracodawcy cierpią na brak ludzi, którzy są w stanie ogarnąć temat szerzej niż procedura mówi. Tak? Mamy takie doświadczenia i zmagamy się z takim problemem, że większość w tej chwili podchodzi do tematu w taki sposób, że ja robię od A do B, ale ty robisz już od B do C i mnie już nie interesuje, co będzie dalej. Działalność gospodarcza, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale polega na tym, że ja nie mogę się interesować tylko od A do B, tylko muszę się również interesować tym, co będzie dalej. Tak? I to jest kompetencja bardzo poszukiwana w tej chwili na rynku. Więc może po prostu ten pracodawca tego nie potrzebował, tak? I próbował w taki sposób jakoś wycofać z tego. Natomiast odważnie bym o tym pisał i odważnie bym o tym mówił, tak? Ale może, dając jakąś drobną wskazówkę, fajnie byłoby mówić o tym, czego cię to nauczyło. Tak? Właśnie znowu, w kontekście kompetencji. Prowadzę działalność gospodarczą, ale to mi dało to i tamto. Nie wiem, czy odpowiedziałem tak. Co?
Ja mam może jeszcze takie jedno troszeczkę szersze pytanie, ponieważ ja studiuję na Wydziale Ekonomicznym i toczy się taka dyskusja na temat tego, na ile ten wydział powinien nam zapewnić taką umiejętność typowo twardą. Czyli na przykład idąc na rozmowę rekrutacyjną, często spotykam się z takim twierdzeniem, że ten uniwersytet, ten wydział akurat konkretnie, na przykład nie uczy nas takich konkretnych rzeczy. Z kolei środowisko akademickie tłumaczy się tym, że oni nie są tu po to, żeby nas uczyć takich rzeczy potrzebnych typowo w pracy finansisty. Więc teraz moje pytanie, jak państwo się do tego odnosicie? Czy która strona ma rację?
To może tym razem ja odpowiem. No niestety to jest właśnie ten model nauczania, który obowiązuje ciągle, jeszcze jest niezmienny, bo jak najwięcej powinno być rzeczy praktycznych, tak? Czego jeszcze jest no, w minimalnym stopniu na kierunkach właśnie tych ekonomicznych. I często właśnie no, my próbowaliśmy już kilkakrotnie różne rzeczy uruchamiać, ale no to tak jak widać, to jeszcze jest naprawdę w powijakach, tak? I rzeczywiście my jako pracodawca jesteśmy przygotowani, że ludzie, którzy przychodzą do nas po studiach, no to niestety to są osoby, które się uczą i tak są u nas traktowani, dlatego oferujemy te oferty praktyk, tak, żeby jak najbardziej to przebiegało w komfortowych warunkach, a nie od razu rzucany ktoś jest na głęboką wodę i ma sobie sam radzić, tak, bo wymagania osoby, która już jest zatrudniona na etat są zupełnie inne niż osoby, która jest na praktykach, bo osoba na praktykach ma prawo się uczyć i pracuje z zespołem, z osobą, która jest doświadczona i wtedy oczywiście weryfikuje się to wszystko, tak, no bo wiadomo, że nie każdemu to odpowiada w jakiś sposób i nie daje rady, ale po to są właśnie praktyki, po to, żeby młodzi ludzie, którzy jeszcze, no jak najmniej to jest 4., 5. rok studiów, więc jeszcze można sobie zdecydować się i podjąć jeszcze jakąś inną praktykę, bo jak ktoś przyjdzie na 4. roku, to ma jeszcze 5. i się zdecydować. U nas na przykład w tym roku jest taka sytuacja, że jest osoba, która jest drugi rok na praktykach, bo jej to odpowiada, zdecydowała się. No i rzeczywiście to już jest zupełnie różnica, tak? Jak ona była przez jeden sezon u nas i doświadczyła tej pracy audytorskiej, bo tu mówię o dziale audytu akurat. I my to widzimy, no i my się z tym liczymy oczywiście, że nie oczekujemy osoby, która przyjdzie i już od razu będzie miała podejście praktyczne i będzie potrafiła rozwiązywać problemy i radzić sobie z wyzwaniami, które spotyka u klienta. Nigdy nie jest rzucona na głęboką wodę.
To jest odwieczny problem. To już za moich czasów też tak było. Ale to jest problem, który wynika absolutnie z tego, że środowisko ekonomiczne bardzo szybko się zmienia i uczelnie siłą rzeczy nie nadążają za tym. I to nie jest też tak do końca siła uczelni. Po prostu tak to funkcjonuje. Tak? Uczelnia choćby nie wiem, co robiła, jest zawsze uzależniona od wielu czynników. Ministerstwa Edukacji i różnych innych organizacji, budżetu, bla, bla, bla. I to prawda, że studia powinny dostarczać bardzo dużo praktyki, ale też nie do końca. Studia powinny przygotowywać i inspirować. Tak? To wszystko też zależy oczywiście od jakiegoś, powiedzmy sobie, ogólnej filozofii przyjętej w danym czy państwie, czy regionie, ale generalnie powinniście, kończąc studia ekonomiczne, znać pojęcia albo wiedzieć, gdzie szukać. Tak? To jak się mówi o prawnikach. Tak? Prawnicy nie znają na pamięć wszystkich ustaw, tylko wiedzą, gdzie szukać. Więc przede wszystkim, jeśli studia spełniają tę funkcję, że dają inspirację i umożliwiają, dają wam taką wiedzę, gdzie znaleźć, to już jest dużo. Praktyka. No teraz na przykład ćwiczymy taki temat praktyki już w liceach, tak? I to też ciężko idzie, bo licealiści nie do końca chcą w tym uczestniczyć, bo to jeszcze są trochę dzieci, oni jeszcze chcą korzystać z życia. Niemniej, ja namawiam do jednej rzeczy. Ten spór widzę, że trwa i trwać pewnie będzie, natomiast zawsze rozwiązaniem oprócz oczywiście staży, praktyk jest to, że możecie się sami zorganizować, to wcale niewiele trzeba do tego, żeby zapraszać firmy, organizacje, do tego, żeby przychodziły i opowiadały, pokazywały, jak funkcjonują w tej chwili nowoczesne organizacje. Myślę, że uczelnia już jest na tyle otwarta, że jeśli wy się zorganizujecie, to myślę, że spokojnie z 5-6 firm, które by chciały w jakiś sposób pokazać, jak to jest praktycznie, na pewno byście znaleźli. Bo uczelnia tego nie zrobi za was. To jest właśnie pole do popisu dla organizacji studenckich, dla 2-3 osób, które po prostu powiedzą, dobra, zaprośmy tego i tego, tak? Niech to będzie 2-godzinny warsztat, niech on nam pokaże, niech pokaże system, tak? Niech pokaże, jak procesy chodzą.
Tutaj dodając, że jakby w poprzednich zespołach, którymi gdzieś tam kierowałem, zarządzałem, brałem między 2 a 6 miesięcy w budżecie wpisane tak zwane nieproduktywność pracowniczą. To jest okres w zależności od tego, jaki to był zespół, jakie zadania miał wykonywać i również od poziomu kandydatów i ich wykształcenia, czy było kierunkowe, czy nie, ale to jest, mówię, między 2 a 6 miesięcy takiej inwestycji w pracownika. Więc co by uniwersytety nie robiły, ile by tej praktyki nie dały, zawsze będzie specyfika konkretnej branży, czy nawet firmy, ich klientów, procedur wewnętrznych, które tak czy inaczej musicie się nauczyć, technologii dokładnie, która bardzo szybko się zmienia i tutaj rzeczywiście nie jesteśmy tego w stanie przeskoczyć, ale chociażby na Wydziale Nauk Ekonomicznych macie coś takiego jak Thomson Reuters Data Seed, tak, firma, którą ja poprzednio kierowałem, to jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby skrócić ten okres czasu. I to jest tylko jeden z przykładów, więc tutaj to co Cyprian mówi, tak? No, zapraszajcie firmy, zapraszajcie praktyków po to, żeby się dowiedzieć. Jeżeli nie możecie tego sami zrobić, to wymagajcie to na waszych wykładowcach. Wiem, że są osoby bardzo chętne, które podzielą się swoim czasem antenowym i zaproszą praktyków do tego, żeby troszeczkę za nich poopowiadali, jak to jest w biznesie. Tak czy inaczej, no, nie skróci to tego, znacząco tego okresu przyuczania do zawodu już pod konkretne stanowisko w konkretnej firmie. To niestety jest wpisane w model biznesowy.
Ja się chciałem wstrzymać trochę z tym pytaniem, bo być może zostałoby wyjaśnione później, ale jak tak wszyscy pytamy, no to zapytam. Ja osobiście teraz poszukuję możliwości odbycia praktyki w dziale marketingu. Studiuję na Akademii Morskiej Zarządzanie, teraz ekonomię menedżerską. No i do czego zmierzam? Dotychczasowe moje doświadczenie wiązało się z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną. Od samej mechaniki, czy chociażby po import samochodów z krajów europejskich, no różne, czy praktykę w serwisach Mercedesa, to już tam nieistotne. Ale moje pytanie już brzmi, czy w CV pisać o takich rzeczach, kiedy ja teraz nagle zmieniłem swoje zainteresowanie po tym, jak prowadziłem przez półtorej roku swoją działalność gospodarczą, jakby ocierającą się o marketing, reklamę, to czy pisać o tym wcześniejszym doświadczeniu, czy nie? Bo równie dobrze od strony rekrutera może się spotkać taka na przykład taki odbiór, że co ten chłopak tu robi w ogóle, co on teraz sobie wymyślił, jaki dział marketingu, jak on wcześniej w ogóle nie miał o tym pojęcia, oprócz tam ostatniego półtorej roku. Jak to, czy jakby, bo są też takie, tak przynajmniej ja się spotkałem, jakby dwie szkoły pisania CV, czy robi się CV konkretnie pod pracodawcę, oczywiście to trzeba, ale czy pisać o jakby pracach kompletnie niezwiązanych z teraz pożądaną branżą, czy pisać, jednak wspominać o tym, no bo to różnie może być odebrane. Jakie jest Państwo zdanie na ten temat?
Będzie prelekcja na ten temat, także też tam na pewno prelegentka wyjaśni, jak pisać, jaką strategię przyjąć. Faktycznie są różne strategie pisania CV. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie wprost, dlatego że ja nie znam całej Twojej historii. Tak? Jeśli nie miałbyś co wpisać w CV, no czymś warto się pochwalić. Tak? Natomiast zdecydowanie ja polecam jednak pisanie CV pod kątem pracodawcy. Bo wrzucanie wszystkich informacji do CV nie jest najlepszą strategią. Czy rekruter i tak wybierze te najważniejsze dla siebie informacje. Ale to jest kwestia tego, ile różnych doświadczeń miałeś do tej pory. Tak? Jeśli to było Twoje jedyne doświadczenie, no to ja bym się nim pochwalił. Ale jeśli miałeś różne inne doświadczenia, które bardziej pasują pod ten profil, no to raczej bym się na nich skupił. Natomiast powiem tak, jeśli rekruter chce się faktycznie dowiedzieć, tak, o twoim doświadczeniu czy twoich kompetencjach, to zapyta. Tak, a co jeszcze pan robił? Jaką pracę pan wykonywał dodatkowo? Tak? Albo jaka była pańska pierwsza praca? Tak? Sprawny rekruter jest w stanie zbudować sobie profil osoby na samej rozmowie rekrutacyjnej, tak? Pomijając jakby to, co jest wpisane CV. CV jest też inspiracją często do rekrutera o to, żeby o coś zapytać. Więc trudno mi odpowiedzieć wprost na to pytanie.
Czy wystarczy panu? Dobrze, dziękujemy. Czy jeszcze mamy jakieś pytanie z sali?
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie wykształcenia, ponieważ tak jakby z racji tego, że studia są teraz za darmo z roku na rok, mamy coraz więcej osób wykształconych i zastanawiam się, czy w przyszłości nie będzie tak i czy już teraz nie jest tak, że osoba, która ma dwa kierunki skończone, jest tak jakby wyżej oceniana w procesie rekrutacji niż osoba, która posiada jeden kierunek. To jest moje pytanie.
Ja chciałem zapytać stricte o branżę HR, bo jest to jedna z branż, którą jestem zainteresowany. Ja chciałem się zapytać, w jaki sposób rozpocząć taką karierę i gdzie szukać początku i czy wykształcenie stricte takie związane z socjologią jest jakimś plusem w tej kwestii, czy raczej nie?
Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o drugi kierunek studiów, to nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby było to w jakiś sposób bardziej preferowane. Zawsze patrzymy w sposób taki całościowy na osobę, to czy to jakby współgra z tym, czego potrzebujemy od tej osoby, czy drugi kierunek rzeczywiście jest związany z tym, co robimy, czy jest to coś dodatkowego, ale nie jest to jakąś preferencją na pewno.
Jeżeli ten drugi kierunek jest w jakiś sposób komplementarny i uzupełnia wiedzę, to jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli nie jest zupełnie różny, to raczej nie ma to znaczenia. Przynajmniej dla mnie nie było, nigdy nie miało.
Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, a może jeszcze na pierwsze, też taka refleksja, bo to znowu odwołam się do tego, o czym żeśmy mówili na początku. No co te studia tobie dały, tak? Czy też ja bym zapytał, co za tymi studiami stoi? I tak tylko porównując bardzo szybko, mamy bardzo często do czynienia z takimi osobami na stanowiskach menedżerskich, którzy mają doskonałe wykształcenie menedżerskie, a nie potrafią zarządzać zespołem. I są też takie osoby na stanowiskach menedżerskich, które nie mają wykształcenia menedżerskiego, a świetnie prowadzą zespoły. W czym tkwi problem, czy w czym jest ten punkt? Punkt tkwi w tym, że jeden ma to coś w sobie, a ten drugi, choćby się uczył, nigdy tego mieć nie będzie. Dlatego też tutaj znowu będziemy raczej ja w moich doświadczeniach nigdy nie kierowałem się tym, czy ktoś ma kierunek studiów, czy to jest licencjat, czy tam są dwa kierunki studiów. To wszystko zależy od potrzeby biznesowej tak naprawdę. Fajnie, bo to jeśli to tobie daje zadowolenie, tak, że idziesz ze swoimi zainteresowaniami i ten drugi kierunek studiów wynika z tego, że to lubisz, to jest fajne, w tym się chcesz rozwijać, a nie jest to tylko punkt w CV, no to super, to tylko tak się rozwijać. A teraz na to drugie pytanie, jak rozpocząć karierę w HR-ze? To trudne pytanie, bo nie wiem tak do końca. Ale myślę sobie tak, że jak bo tutaj z radą jest tak, że ona się tylko w 50% może sprawdzić, tak? Natomiast ja myślę o tym, żeby zacząć od takich miejsc, gdzie ta twoja potrzeba realizacji z różnych potrzeb socjologicznych może znaleźć zastosowanie. Czyli na przykład wolontariat, tak? Gdzie masz możliwość poznania ludzi. Bo od tego trzeba zacząć, tak? Od takich sytuacji, w których możesz poznać ludzi, możesz poznać, jak oni się zachowują, tak? Jakie są motywacje ludzi. To jest też uczestniczenie, nie wiem, poszukanie, może są organizacje studenckie, takie, które skupiają ludzi, którzy się interesują po prostu tematyką organizacji i zarządzania. Ale też tutaj podpowiadasz, że może słać CV gdzieś na praktyki do działów HR. Ja ostatnio przeglądałem ogłoszenia HR-owe i jest parę ogłoszeń, gdzie potrzebują praktykantów do działów HR. Więc tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Tu trzeba by działać, tak jak zresztą w innych przypadkach, bardzo wielopoziomowo, na wielu obszarach.
Czy to już wszystkie pytania? Ostatnie. Dobrze, to ostatnie.
Studia dzienne czy zaoczne z punktu widzenia pracodawcy?
Tu znowu jakby odniesiemy do przypadku, kogo szukamy, tak? Bo jeżeli szukamy kogoś na praktyki i staż, to jak najbardziej różne opcje wchodzą w grę. A jeżeli chodzi już o takiego jakby bardziej eksperta, no to jednak u nas dzienne.
Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest to w zależności od tego, kogo szukamy. Dokładnie, to jest bardzo różne, bo niekiedy szukamy osoby, która coś umie, tak? A niekiedy szukamy osoby, która ma jakiś konkretny również certyfikat ukończony, tak? Więc to, bo jest taka, nie wiem, klasyfikacja zawodowa, która musi akurat objąć dany zawód z certyfikatem potwierdzającym możliwość wykonywania danego zawodu. Więc to bardzo, bardzo mocno zależy od konkretnej sytuacji, potrzeb, konkretnego zadania biznesowego. Jeden i drugi sposób jest dobry na pozyskiwanie wiedzy, więc dokładnie, ważne, żeby ją rzeczywiście pozyskać, tą wiedzę, i móc ją później zaprezentować i sprzedać się z tą wiedzą.
To jeszcze włożę kij w mrowisko. A co ci jest bardziej potrzebne? Jeśli potrafisz uzasadnić swój pobyt na studiach dziennych, bo uważasz, że to jest lepsze dla ciebie, dla twojego rozwoju, to okej. Okay. A jeśli potrafisz też uzasadnić to, że wybrałeś studia zaoczne, tak, bo była taka, a nie inna sytuacja, to też jest okej. Okay, tak? Ja na pewno, jeśli miałbym pytać o CV, tak, w CV o ten punkt, to bym zapytał o powód. Tak? Czy wiesz, dlaczego to zrobiłeś? I to jest dla mnie już też jakaś twoja kompetencja, że podjąłeś świadomie jakąś decyzję. Tak? Natomiast czy wartość jednych czy drugich studiów... Dla mnie jako HR-owca liczy się, jakim jesteś człowiekiem, a czy studiowałeś zaocznie, czy dziennie, to co z tego wyciągnąłeś?
Moim zdaniem to też się zmienia, bo tak jak patrzę w perspektywie mojej firmy, to kiedyś rzeczywiście miało znaczenie bardziej, teraz naprawdę patrzymy na to, kogo szukamy i kto do nas przychodzi, tak? Najważniejszy jest człowiek, co sobą reprezentuje i to jest ważne.
Okej, dziękujemy.